witam wszystkich, Gomja Bars, coraz zimniejszego Kobe. Pomimo ładnej pogody i bezchmurnego nieba zrobiło się naprawdę zimno i trzeba już włożyć czapki i szaliki. Przez naprawdę zimno mam na myśli, nie wiem, 15 stopni, więc no nie jest jeszcze tak strasznie zimno, ale Japonki już w pełnym rynsztunku zimowym, włączając w to czapki, szaliki, wełniane, kurtki, buty z futrem i tak dalej, chodziły już gdzieś od 2-3 tygodni, pomimo że było na tyle ciepło, że ja chodziłem w krótkim rękawku. Oczywiście Japonki nie włożą dżinsów, to jest tutaj passé, generalnie wszystkie chodzą w kozakach, takich nawet bardzo wysokich czasami, i w spódniczkach i tak dalej, czy jakichś takich krótkich spodenkach. Także ta środkowa część nóg jest w większości przypadków odsłonięta, bo tym mają tylko jakieś rajtuzy czy tam rajstopy. No i generalnie walczą pomimo coraz zimniejszej pogody, a zima nadchodzi. Także w grudniu to już będzie naprawdę zimno, bo temperatura może spadnie aż do zera. Po tym wstępie chciałem jeszcze wspomnieć o tym, że jak wiecie, moi rodzice byli w Japonii z wizytą i na swoim blogu opisują całą rzecz, więc ja pod tym podcastem dam linka do ich strony i można sobie przeczytać właśnie relację z podróży, bardzo podobną do tej relacji, którą ja robiłem, kiedy pierwszy raz byłem w Japonii, ze zdjęciami i tak dalej, więc zapraszam. A ja w dzisiejszym odcinku chciałem opowiedzieć o takim sportowym wydarzeniu. To się jeszcze nie zdarzyło w tym podcaście, ponieważ 2 dni temu byłem w Osace na meczu siatkówki mężczyzn Polska-Japonia i był to mecz Pucharu Świata, więc dosyć ważny. No i dla mnie to też było dosyć ciekawe przeżycie, bo nie dość, że byłem pierwszy raz właśnie na takim wydarzeniu w Japonii, to chyba w ogóle pierwszy raz byłem na takim dużym meczu siatkówki, więc to też było bardzo ciekawe. No i muszę przyznać, że nie wiem, kilka aspektów tej takiej japońskości tego meczu zauważyłem i zanotowałem i chciałem wam dzisiaj o tym opowiedzieć. Po pierwsze, jadąc na mecz w sumie do Osaki, czyli musiałem pokonać trochę odległości, bo jechałem z Kobe do stacji Osaka, potem przesiadałem się na tą linię taką okrężną w Osace, jechałem tam chyba 2 stacje czy 3, a potem się jeszcze przesiadałem na metro, jechałem 1 stację, to spodziewałem się, że w sumie po drodze spotkam no trochę kibiców, w końcu to mecz Polska-Japonia, tak, Puchar Świata, więc na pewno ktoś będzie jechał. No i w sumie, nie wiem, z jednej strony jestem trochę rozczarowany, bo spodziewałem się tam tłumów, po prostu ludzi, którzy tam, nie wiem, jadą, krzyczą z flagami i tak dalej. No a nic takiego nie zaobserwowałem. Jedynymi kibicami, właściwie to kibickami, które gdzieś tam spotkałem, to były takie dwie panie, nie wiem, może po 50, które miały wydrukowane z internetu takie mapki dojazdu i miały tylko to w sumie i jechały sobie na mecz, tam dyskutując o różnych tam technicznych szczegółach, kto tam serwuje najlepiej i tak dalej. Ja sobie stałem i tak mówię, kurczę, no jakoś tak specjalnie nie ma ludzi, no to może, ja nie wiem, może będzie pusty ten stadion albo coś. Ale w sumie w miarę zbliżania się tam do tej końcowej stacji, na tym peronie bardzo dużo ludzi wysiadło, więc mówię, no jednak może, kurczę, ktoś będzie kibicował. Jak już przyjechałem na miejsce, to trochę tych ludzi tam razem ze mną szło takim ciągiem, aż do samego tego miejsca, w którym, tej hali, na której się mecz rozgrywał, i w sumie tam zaczęli wchodzić i zaczęło się robić bardzo dużo ludzi. Co mnie pierwsze uderzyło na tej hali, to niesamowite gorąco, jak tam wszedłem. Ja miałem na sobie sweter taki grubszy i taki płaszcz, bo no już powoli się zaczyna robić chłodno i wszyscy w sumie byli dosyć grubo ubrani, szczególnie Japończycy. A tam w środku było normalnie ukrop. Ja założyłem potem na siebie tylko koszulkę reprezentacji, w której kibicowałem, i w tym mieście mi było gorąco i byłem cały czerwony po prostu, bo nie wiem, włączyli ogrzewanie, było niesamowicie, niesamowicie gorąco. Nie wiem w sumie dlaczego, no ale tak było. I pierwsza taka rzecz, która mnie uderzyła, jak zobaczyłem te trybuny, które tam jeszcze w tym czasie były wypełnione tak do połowy, powiedzmy, to brak jakichkolwiek gadżetów w barwach narodowych, czy tam w barwach drużyny. To jest tak, że wszyscy Japończycy, których tam widziałem naokoło i na trybunach, byli ubrani w zwykłe takie codzienne ubrania. Nie było ani koszulek, ani szalików, ani flag, czy tam czapek. W sumie wszyscy mieli tylko takie nadmuchiwane batony dwa, które się kupuje chyba w zestawie, są dwa takie batony. I tymi batonami takimi nadmuchiwanymi, z takiego, nie wiem, twardego plastiku wykonanymi, oni uderzali tak rytmicznie po prostu, zamiast klaskać, to uderzali tymi batonami, co powodowało taki ogłuszający w sumie dźwięk. Jeżeli ktoś z was oglądał relacje, to na pewno widział takie długie, na pół metra mniej więcej, złote, z napisem tam chyba Puchar Świata czy coś takiego. No i oprócz tego w sumie żadnych takich gadżetów nie mieli Japończycy, nie mieli też nawet pomalowani na twarzach czy coś takiego, nawet dzieci, co jest, powiedzmy, bardzo popularne u nas. Jedynymi flagami, jakie zauważyłem, to tam były powieszone przy wejściu dwie czy trzy takie wielkie z podpisami jakimiś, więc sądzę, że to tam albo się gracze podpisywali, albo nie wiem, jakieś tam drużyny wspierające. No i w przerwie wyskakiwał taki koleś, który miał taką wielką, wielką flagę Japonii i tam nią powiewał, ale to by było na tyle. No, oczywiście, jeżeli nie liczyć całego sektora, który był zajęty przez jakąś taką chyba oficjalną drużynę wspierającą, czyli nie wiem, ten Oendan po japońsku, który w połowie składał się z jakichś takich ludzi poubieranych w jednakowe stroje z numerkami i tak dalej, białe takie, a druga połowa to były takie cheerleaderki, które tam hasały w przerwach i tak dalej. No i to w sumie było takie koło napędowe całego tego krzyczenia tam, bo koleś z przodu tej grupy miał taką tablicę, właściwie to nie jedną, kilkanaście różnych tablic, w zależności od sytuacji wyciągał różne tam, i w sumie to, co tam na tych tablicach było napisane, to wszyscy na stadionie równo krzyczeli. Nie sprawiało to jakiegoś takiego wrażenia, że a tu wszyscy pod buta i równo krzyczeć raz, dwa, tylko no tam przez to ten, tak jakby, aplauz czy doping stawiał się taki bardziej jednolity i wszyscy krzyczeli to samo. Ten koleś tam wiedział, który zawodnik to jest który, jak ten, a nie inny serwował na przykład, to jego tam nazwisko czy tam jego ksywę krzyczeli wszyscy i tak dalej, więc to w sumie było fajne. Myśmy też oczywiście zrobili swój Oendan, czyli swoją grupę wspierającą. I generalnie były dwie takie grupki Polaków, jedna miała 10 osób, gdzieś tam stała przy wejściu z taką większą flagą, a myśmy siedzieli chyba w piątkę po drugiej stronie, też mieliśmy flagę, czapki, szaliki i tak dalej, czyli coś kompletnie zupełnie innego niż Japończycy. No i żeśmy tam wydzierali się na wszystkie możliwe sposoby. W momentach, kiedy japońska drużyna przegrywała, no to stadion japoński tak ucichał, a myśmy tam darli się po prostu w tym momencie i bili brawo, krzyczeli i tak dalej. Jednym z fajniejszych aspektów tego całego wyjścia na ten mecz było właśnie to, jak Japończycy przyjmowali nasz doping. No bo wyobraźcie sobie stadion pełen Japończyków i grupkę 5 osób, które się wydzierają kompletnie nie w tym momencie, co trzeba. Nasz doping był przyjmowany bardzo życzliwie i z uśmiechami. I w momentach, kiedy Polacy wygrywali kolejne sety, to myśmy wstawali i śpiewali tam Polska, biało-czerwoni i tak dalej, to Japończycy, którzy siedzieli wokół nas i tam niżej, to się odwracali wszyscy i nam klaskali, bili brawo. Również może dlatego, że pośród Japończyków nikt nie kibicował w ten sposób, że tam śpiewali coś czy coś. Nie było również takiego buczenia czy tam gwizdania w momencie, kiedy się coś nie udało drużynie, wszystko było tak na spokojnie odbierane i nie wiem, nawet w momencie przegranej tam się wszyscy śmiali i tak dalej. Co ciekawe, jak się mecz zakończył i już tam powoli zaczęli się tam wszyscy zbierać, to myśmy zeszli trochę niżej i zaczęliśmy krzyczeć tam dziękujemy, dziękujemy, się drużyna polska odwróciła i tam pomachała nam do pięciu Polaków, którzy robili doping na całym stadionie. A potem jak już chcieliśmy wracać, to jeszcze Japończycy nas zaczęli zaczepiać właśnie, żeby sobie z nimi zrobić zdjęcia i tak dalej, no bo akurat siedzieli obok pięciu Polaków na stadionie. No i tam już po sesji fotograficznej, która trwała chwilę, w końcu nam się udało wyjść z tego stadionu. Ale jeszcze tak z ciekawostek, to tak trochę niżej niż my i na lewo siedziała grupka takich czterech ubranych na czerwono nastolatków, którzy podobno byli jakimiś tam znanymi gwiazdami muzyki chyba czy coś, jakimiś tam japońskimi takimi, o których oprócz Japończyków nastolatek jak japońskich to nikt nie wie. No i za nami stała grupka takich Japonek, które generalnie mało co patrzyły na mecz, tylko bardziej patrzyły na tych kolesi, którzy tam siedzieli właśnie w tej loży VIP-ów, powiedzmy. No i w momencie przerwy, kiedy ta czwórka się tam odwróciła i zaczęła machać, to one tam po prostu prawie wypadły na nas i zaczęły tam machać i podskakiwać. Ja tak popatrzyłem, no kurczę, co one tak machają? Tu wyszedł jakiś trener, czy jakiś super znany zawodnik, czy coś, ale nie, one machały do jakichś gwiazd muzyki pop gdzieś tam, które siedziały, a potem ci kolesie w ogóle wyszli z tego stadionu i mi się wydaje, że to, co oni puścili na Telebimie w przerwie, to byli właśnie oni. Jakiś taki boys band i to chyba byli czterej członkowie z tego boys bandu. Tak mi się wydaje, ale pewny nie jestem. W każdym bądź razie, jak już mecz się zakończył i zeszliśmy właśnie trochę niżej, żeby tam pomachać jeszcze do graczy, to cała tutaj sektor Japonek za nami był obrażony, no bo zasłoniliśmy im tych czterech nastolatków, którzy tam wychodzili z tego stadionu akurat i one nie mogły sobie zrobić zdjęcia komórkami, były całe wściekłe. W sumie mecz był bardzo fajny i cieszę się, że poszedłem go zobaczyć. To jak zostaliśmy jako Polacy, powiedzmy, przyjęci, było bardzo, bardzo takie ciepłe i to też bardzo fajnie działa. No i podobno nawet w telewizji nas było widać. Co prawda chyba tylko w tej, która szła nas za granicę relacji, było nas widać. I to kilka razy. Ale znajomi, którzy widzieli ten mecz w telewizji w Japonii, mówili, że specjalnie to nas nie widzieli. Założę się, że w japońskiej telewizji zamiast pięciu dziwnych gaijinów machujących flagami pokazywali czterech idoli muzyki pop nastoletnich, którzy tam siedzieli, więc no, nie ma rady. To tyle w tym odcinku, ja zapraszam jak zwykle wszystkich mobilnych słuchaczy na mojego bloga, bo wstawię tam kilka zdjęć właśnie z meczu, oraz zapraszam jeszcze raz na bloga moich rodziców, do którego linka wstawię pod podcastem. No i jeszcze dodatkowo, ponieważ ostatnio mi się udało w końcu wymienić komputer i udało mi się przeprowadzić pierwszą taką transmisję na żywo z rysowania, którą mam nadzieję jeszcze robić, to zapraszam również do subskrybowania mojego Twittera, na którym właśnie będą się pojawiały informacje o takich sesjach na żywo, na której można sobie zobaczyć, jak rysuję i jakiej muzyki słucham w trakcie rysowania, sobie posłuchać też, więc to zapraszam. A poza tym zapraszam oczywiście również na następny odcinek podcastu. Do zobaczenia. Gomjabar.